Straceńcy. Taśma czwarta, ścieżka druga. Jotrand nie mógł przecież zameldować, że już próbował zorganizować grupę wypadową, która nie dość, że liczyła tylko 12 żołnierzy, to jeszcze ledwo co wyszła na powierzchnię, a już wróciła. Tym razem był bardziej stanowczy wobec swoich podwładnych i zdołał znaleźć 40 ochotników. O 12.30 80-osobowy oddział ruszył do walki, uderzając na Niemców od strony stoku północno-zachodniego. Atak zaskoczył komandosów. Liczebnie siły były wyrównane, ale przewaga była po stronie Belgów. Żołnierze z 7. dywizji byli wypoczęci, dobrze wyszkoleni i uzbrojeni. Prowadzili ich żołnierze oddziału fortecznego, nie bardzo przydatni w walce na otwartym polu, ale dobrze znający teren. Niemcy zaczęli się cofać w kierunku kanału Alberta. Musieli oszczędzać amunicję. Ostrzeliwali się krótkimi seriami, starając się blisko dopuszczać atakujących. Gdy już się zdawało, że za kilka minut ich wielka akcja zakończy się niepowodzeniem, pod ogniem karabinów maszynowych z bunkrów i naporem oddziału spychającego ich coraz bardziej ku przepaści, pojawiły się samoloty. To była najsilniejsza broń oddziału Granit. Lotniska bombowców nurkujących Junkersów znajdowały się niedaleko, 50 kilometrów od Ebenemael. Przybycie na pomoc komandosom zajęło im kilka minut, a mając duży zapas paliwa, mogły długo wisieć w powietrzu i osłaniać żołnierzy. Gdy kończyło się im paliwo i amunicja, mogły szybko wrócić na lotnisko i uzupełnić braki. Atakowały z zabójczą precyzją z bardzo niewielkiej wysokości. Piloci mogli dokładnie identyfikować cele. Już samo pojawienie się tych samolotów o łamanych skrzydłach i sylwetce przypominającej drapieżnego ptaka podziałało fatalnie na belgijskich żołnierzy. Nie czekając, aż staną się celem karabinów maszynowych i bomb, zaczęli szybko wycofywać się w stronę bloku wejściowego, nie bacząc, jak blisko było zwycięstwo. Morale żołnierzy w silnym ogniu jest niewielkie, powiedział kapitan van der Auvera, gdy relacjonował majorowi przebieg walk. Tamten skinął głową, nie dodał ani słowa. Czekał na odsiecz z koszar wąg. Oddział 230 żołnierzy wyruszył stamtąd o 13.45. Powinni przybyć już dawno. Od fortu dzieliło ich 4 kilometry. O godzinie 4 przed blokiem wejściowym fortu pojawiło się 16 żołnierzy. Pozostali rozproszyli się po drodze lub pochowali w rowach, obawiając się ataków niemieckich bombowców nurkujących, które rzeczywiście nadlatywały często i ostrzeliwały drogi prowadzące do fortu. Do wieczora jeszcze kilkakrotnie Belgowie ruszali do ataku na niemieckich komandosów. Nie starczało im jednak woli walki, a może umiejętności. Wieczorem zaprzestali bezowocnych wysiłków. Żołnierze Witziga mogli spokojnie kontynuować unieszkodliwianie bunkrów. Chcieli całkowicie zniszczyć te, które pozbawili możliwości rażenia rano. Musieli ponadto zablokować ich wyjścia. Nadchodzące ciemności dawały im dobrą osłonę. Mogli niezauważeni przez załogi bunkrów przemykać się między nimi, przywierając do ziemi jedynie wtedy, gdy na niebie rozbłyskiwały flary oświetlające teren. Radio przekazało im wiadomość, że nadchodzi pomoc. Ich szaleńcza misja miała się ku końcowi. Gloria Victis. Świat był cichy, bezwieczny, co potęgowało grozę pobojowiska na terenie fortu. Dym wydostający się z wnętrza zniszczonych bunkrów kładł się ciężkimi pasami na poszarzałej murawie. A promienie słońca wstającego nad blokiem wjazdowym z trudem przebijały się przez tę zasłonę. Komandosi wygrali pierwszą bitwę, ale nie był to jeszcze koniec walki. Musieli oszczędzać amunicję. Co prawda przed zmierzchem samoloty zrzuciły pojemniki z zaopatrzeniem, ale niewiele udało się przechwycić. Widzieli białe spadochrony lecące w odległości kilkudziesięciu metrów, ale dotrzeć do nich było nie sposób. Każdy ruch wywoływał wzmożony ogień z bunkrów w zachodniej części fortu. Nie wiadomo, który ze spadochroniarzy wpadł na pomysł wykorzystania jeńców. więc przystawili lufy do skroni i wskazali na pojemniki. Belgowie, unosząc wysoko ręce lub powiewając białymi płachtami, szli wyprostowani, licząc, że koledzy z bunkrów dostrzegą ich, nie będą strzelać. W ten sposób komandosom udało się odzyskać parę pojemników. Znaleźli w nich 50-kilogramowe ładunki kumulacyjne, za pomocą których dokończyli dzieła zniszczenia bunkra Maastricht I oraz bunkrów numer 19 i 13. Przewaga była po ich stronie, ale do zwycięstwa było jeszcze daleko. Obrońcy zabarykadowali się w rozległych podziemiach fortu i mogli się tam bronić całymi miesiącami. Ponadto dwa bunkry, 17 i 35, ustawione tuż nad kanałem Alberta, były całe i gotowe do walki. Ich karabiny maszynowe ostrzeliwały spadochroniarzy przy wysadzonym moście w Cannes i blokowały nadejście pomocy zza kanału. Nie udało się też zdobyć bloku wejściowego ani bunkra numer 4 nad fosą, a ich działa przeciwpancerne i karabiny maszynowe mogły skutecznie powstrzymać pomoc dla spadochroniarzy nadchodzącą z zachodu, gdyby jakiemuś oddziałowi niemieckiemu udało się przeprawić przez Mozę lub kanał Alberta i szerokim łukiem zbliżyć się do fortu. Kopuła pancerna z dwoma działami kalibru 75 mm nie została zniszczona, lecz jedynie opuszczona przez załogę, która przelękła się huku bomb wybuchających u wylotów ich dział. W każdej jednak chwili stalowy grzyb mógł się unieść ponad powierzchnię gruntu i rozpocząć ostrzał komandosów lub oddziałów idących im z pomocą. Noc w podziemiach też była ciężka. Żołnierze nie spali, przerażeni wspomnieniami minionego dnia, gdy ładunki o nieznanej mocy przepalały pancerze kopuł pancernych, które miały oprzeć się najcięższym pociskom artyleryjskim i bombom lotniczym. Szczególnie wstrząsnął nimi los załogi bunkra Maastricht II, gdzie zginęło 5 ich kolegów. Wybuchy, jakie słyszeli w nocy, mogły sugerować, że Niemcy torują sobie drogę wśród żelastwa w szybach wind i rano wedrą się do tuneli. Co prawda ustawiono tam barykady i zamknięto przejścia, ale nikt już nie wierzył w ich siłę. Żołnierze, oglądając pancerne drzwi otwarte przez wybuch ładunków podłożonych przez komandosów w Maastricht II i ślady zasów odciśnięte w betonie ściany tunelu, nie wierzyli, że barykady mogą się oprzeć sile ładunków wybuchowych. Bali się. Sierżant Lecluse, artylerzysta z kopuły z działami 120 mm, nigdy nie lubił służby w tym ciasnym, okrągłym pomieszczeniu. Czuł duszność, gdy wspinał się tam po wąskiej metalowej drabince. Zawsze chciał wyrwać się z tego zamknięcia i gdy kończyła się służba, ześlizgiwał się po uchwytach drabinki, nie dotykając butami szczebli, aby jak najprędzej znaleźć się w mrocznym korytarzu, w którym było nieco więcej powietrza niż w niewielkiej, rozpalonej promieniami słońca kopule. Miał jednak świadomość, że jest to najbezpieczniejsze miejsce na ziemi. Nie było pocisku, który mógłby się przewiercić przez półmetrowy pancerz. Dowódca zawsze powtarzał załodze, że są wyjątkowymi szczęściarzami, gdyż w czasie nalotu piechota umyka po rowach przed odłamkami eksplodujących bomb, a oni mogą grać w karty, mając jedynie za złe lotnikom, że ich bomby czynią za dużo huku. I nagle poczucie bezpieczeństwa zamieniło się w dziki strach. Pancerne drzwi i przegrody stały się niepewne, a nawet niebezpieczne. Żołnierze wyobrażali sobie, że lada moment za sprawą tych niezwykłych ładunków, jakie przywieźli ze sobą Niemcy, rozpadną się one jak przepierzenie z desek i siejąc tysiącami odłamków betonu i z plachy, potną na części każdego, kto znajdzie się w pobliżu, jak to się stało z ich 5 kolegami w Maastricht II. Głuche wybuchy niosące się w nocy po korytarzach wzmagały lęk. Znaleźli się w pułapce, z której nie było ucieczki. Można się było jedynie poddać. Porucznik Wicyk ocknął się po krótkiej drzemce, w jaką zapadł zmęczony koło godziny 2 w nocy. Wszyscy jego żołnierze zgromadzili się w północnej części fortu. Czuwali, gotowi odeprzeć atak. wzmocnili okopy dla karabinów maszynowych i przygotowali granaty ręczne. Ale po potyczkach poprzedniego dnia obrońcy Eben-Emael najwidoczniej stracili ochotę wychodzenia na powierzchnię. Ciemność dawała przewagę komandosom ukrytym w lejach po pociskach. Nie można było jednak wykluczyć, że z nastaniem świtu w okolicy bunkra wejściowego pojawi się tyraliera belgijskich żołnierzy pochylonych, skokami posuwających się do przodu, przybierających do ziemi na odgłos karabinów maszynowych i znowu susami zbliżających się do nich. Jak długo mogli się bronić? Jeszcze kilka godzin, a co potem? Kiedy nadejdzie pomoc? Plan przewidywał, że żołnierze ze 151. Pułku Saperów rozpoczną forsowanie kanału Alberta wieczorem, jednak się nie pojawili. Wicyk otrzymał przez radio wiadomość, że trzy grupy uderzeniowe, każda w sile kompanii, zbliżyły się do kanału. Miały uderzyć o świcie. Poruczniku, za 15 minut rozpoczynają atak. Radiotelegrafista przycisnął słuchawki do głowy. Pytają, czy jesteśmy gotowi do wysadzenia bunkra 17. Mówił o bunkrze nad kanałem. I czy uciszyliśmy bunkier numer 4 nad fosą? Zamierzają się tamtędy przedrzeć. Odpowiedz, że atakowaliśmy bunkier 4. Efekt nieznany. Uderzamy na numer 17. Rozejrzał się wokoło. Machnął na dwóch żołnierzy leżących najbliżej. Weźcie dwa ładunki, krzyknął. Wyskoczyli chyłkiem z leja. Któryś rzucił świecę dymną i ciężki, szary dym zasłonił ich przed Belgami. Nie padł żaden strzał. Na wszelki wypadek przywarli do murawy, ale nie słysząc strzałów, poderwali się znowu. Od skarpy, stromo opadającej do kanału, dzieliło ich kilkadziesiąt metrów. Dobiegli tam zdyszani i ponownie upadli na ziemię. Wicig doczołgał się do skarpy i spojrzał na dół. 48 metrów poniżej widać było szarą bryłę bunkra z wystającą kopułą obserwacyjną. Dostrzegł skulone sylwetki po drugiej stronie kanału. To żołnierze ze 151. Pułku Saperów spychali do wody gumowe pontony, na których zamierzali pokonać tę przeszkodę. Być może uważali, że bunkier został zniszczony. Wicyk dostrzegł, jak lufa karabinu maszynowego obróciła się w ich stronę i zaczęła drgać. Wyrzucając setki świetlistych igieł w stronę pontonu, który wysforował się do przodu. W tym momencie obok eksplodował pocisk, zarzucając ich ziemią. Skulili się instynktownie, czekając na następne wybuchy, ale nie nastąpiły. Wicyk zsunął z ramienia linę i począł ją rozwijać. — Dajcie ładunki — rozkazał. Któryś podsunął mu kostki trotylu owinięte sznurkiem. — Więcej! Wbił zapalnik i doczepił pozostałe kostki. Zawiązał je na końcu liny i wyrwał zawleczkę. Wychylił się za krawędź urwiska i zaczął szybko rozwijać linę, starając się tak wycelować, aby kostki trotylu opadły tuż przed szczelinami kopuły obserwacyjnej. Zdawał sobie sprawę, że ładunek jest za mały, aby zniszczyć kopułę, jednakże miał nadzieję, że wybuch uszkodzi peryskopy lub przestraszy obserwatora i bunkier wstrzyma ogień. A wystarczyło kilka minut, aby saperzy w pontonach mogli przeprawić się przez kanał. Eksplozja okryła bunkier dymem i zarzuciła kamieniami wyrwanymi ze skalnej ściany, ale nie wyrządziła mu żadnej szkody. Nie przeprawią się tędy, jęknął Wicyk. Czuł się całkowicie bezsilny wobec tej niewielkiej betonowej budowli kilkadziesiąt metrów pod nim. Niech przekażą przez radio, że nie możemy zniszczyć bunkra 17. Odwrócił się do żołnierza, który zaczął się czołgać z powrotem do stanowiska, z którego wybiegli. I wtedy dostrzegł skulone sylwetki nadbiegające z zachodu. Przymrużył oczy. Widział wyraźnie charakterystyczne hełmy piechoty, różniące ich od spadochroniarskich szerokim okapem. — Przydarli się! — krzyknął. Poczuł wielką ulgę i radość, jaką może dać tylko świadomość nadchodzącego zwycięstwa. Zbliżali się szybko, objuczeni ładunkami. U jednego z nich dostrzegł butlę miotacza płomieni. Po kilku minutach pierwszy żołnierz dopadł zagłębienia, w którym leżał Wicik. Odpiął pasy i ostrożnie zsunął z pleców miotacz. Kaprol Józef Portsztefe z 51. Batalionu Saperów melduje się poruczniku, zasalutował. Jak się tu znaleźliście? Przedarliśmy się od strony Kahn. Doszliśmy do fosy i tam zalegliśmy pod ogniem bunkra numer 4. Udało mi się zajść z boku i walnąć z miotacza ogniem w strzelnicę. Uspokoili się na parę minut, ale to wystarczyło, żebyśmy założyli ładunek 50-kilogramowy. Jak wybuchł, to już nie strzelali, zaśmiał się. Droga z tamtej strony, to znaczy z północy, jest otwarta i wkrótce powinno nadejść więcej chłopców, mówił podekscytowany zwycięstwem, jakie odniósł w walce z potężnym bunkrem. Nawet nie zdawał sobie sprawy, jak wielkie wrażenie zrobiła jego akcja na obrońcach twierdzy. W bunkrze numer 4 zginął jeden żołnierz, a 6 odniosło rany. Jednakże Belgowie zrozumieli, że od tej strony nadchodziła pomoc dla komandosów walczących na górze ich fortu. Widmo śmierci stało się bardzo bliskie. Tracili ochotę do walki. Cofali się do mrocznych tuneli. Bali się. Wystarczy was, żeby mnie utrzymać na zboczu? Wicik zaczął się obwiązywać liną. Rzucił jej koniec kapralowi i wetknął do torby przerzuconej przez ramię kostki trotylu i zapalniki. Trzymajcie sznur! Opuśćcie mnie do połowy wysokości góry. Metr po metrze, odbijając się stopami od skalnej ściany, zaczął się osuwać do bunkra. Karabiny drugiego bunkra nie strzelały do niego. Być może obserwatorzy zajęci pilnowaniem brzegu kanału nie zwracali uwagi na ścianę nad ich głowami. Może dymy opadające z góry zamaskowały go na tyle, że stał się dla nich niewidoczny. Bezpiecznie dotarł do połowy wysokości zbocza. Spojrzał do góry na wychylonego do połowy port Sztefego. Wskazał na dół, dając w ten sposób znać, żeby opuścili go niżej. Mieli jeszcze zapas liny, gdy zjechał w stronę bunkra o dobrych kilka metrów. — To wystarczy — powiedział do siebie. Przesunął torbę na piersi. Musiał teraz znaleźć szczelinę wystarczająco głęboką, aby wsunąć w nią trotyl. Dostrzegł taką w odległości 2 metrów. Odbił się stopami i udało mu się schwycić ręką za jej krawędź. Przesunął się w tamtą stronę. Saperką szybko pogłębił otwór na tyle, że mógł tam zmieścić kilogram trotylu. Podpalił ląd i dał znać, żeby wciągali go do góry. Już prawie chwytał występ, na którym stali komandosi, gdy poczuł, jak ziemia drgnęła. W tej samej chwili fala podmuchu rzuciła nim tak mocno, że osunął się o metr lub dwa. Kołysząc się na lince, zobaczył, jak masa ziemi wyrwana ze zbocza leci na dół i zasypuje bunkier, który skrył się w tumanie pyłu. — Wciągać! — krzyknął do żołnierzy. Wygramolił się na brzeg urwiska i nie bacząc na niebezpieczeństwo grożące ze strony eksplodujących opodal pocisków, począł przytupywać z radości. — A, Portsztefe! — krzycząc, podskoczył ku niemu i razem zaczęli krążyć w groteskowym wojennym tańcu. Zlikwidowali najgroźniejszą zaporę dla saperów po drugiej stronie kanału. Zwyciężyli. Wiadomość o zniszczeniu bunkra numer 4 nad fosą zrobiła przygnębiające wrażenie na oficerach. Wiedzieli, że najpóźniej za kilka godzin przez tę wyrwę w północnej części fortu zaczną wlewać się wrodzy żołnierze z tymi strasznymi ładunkami wybuchowymi. Zejdą do tuneli i tak jak wysadzali pancerze dział, zaczną wysadzać barykady zamykające przejścia. Major Jotrand czuł się całkowicie bezradny. Widział, jak upada bojowy duch i nie mógł zrobić niczego, co mogłoby poderwać żołnierzy do walki i dać im nadzieję wyrwania. Nie możemy już zapewnić obrony północnego i północno-zachodniego podejścia do fortu. Ponadto obrona przeprawy przez kanał Alberta jest praktycznie niemożliwa, powiedział do oficerów, którzy zebrali się w największym pomieszczeniu fortu. Tworzyli Radę Obrony i postanowił odwołać się do nich w ostatniej próbie znalezienia innego wyjścia niż kapitulacja. Na sali panowała cisza. Czuło się przygnębienie. Bali się tego, co mogło nastąpić już za chwilę, gdy zza kanału zaczną przybywać nowe oddziały. O ile Jotrant liczył, że wśród oficerów uda mu się znaleźć poparcie lub zachętę do dalszej walki, to stracił wszelkie nadzieje, gdy wysłuchał ich opinii. Wszyscy mówili to samo. Najwyższy czas poddać się. Dalsza walka nie ma sensu. Ryzykujemy życie prawie 800 żołnierzy. Jeszcze gorszy był przebieg zbiórki części żołnierzy, którą zarządził w tunelu wyjściowym. Mówił o znaczeniu ich twierdzy dla obrony ojczyzny, gdy padł pierwszy okrzyk. Zduszony, wydany przez żołnierza, który skrył głowę za plecami kolegi, aby nikt nie mógł rozpoznać jego głosu. Poddajmy się! Jotrant przerwał i myślał przez chwilę, czy nie odszukać tego, który ośmielił się wypowiedzieć takie słowa, gdy usłyszał inny okrzyk z innej strony. Kapitulacja. Potem inne. Nie będziemy ginąć. Dość tego. Zabiją nas wszystkich. Głosów nie było wiele, ale stawało się oczywiste, że tak myśli większość żołnierzy. Oni już nie chcieli walczyć. Szkolono ich do obsługi dział i skomplikowanych mechanizmów fortu. Byli sprawni i dobrze wyszkoleni do podawania pocisków, poruszania pokrętłami ustawiającymi działa, ale beton i stal, za którymi się chowali, odebrały im siłę ducha. Umieli celować, ale nie umieli walczyć. Za późno to zrozumiał. Rozejść się na stanowiska, wydał rozkaz, obawiając się, że za chwilę zbiórka zamieni się w wiec. Odwrócił się na pięcie i podszedł do oficera stojącego pod ścianą. Kapitanie, zwrócił się do Alfreda Hotermansa. Wyjdzie pan na górę i nawiąże kontakt z nieprzyjacielem w celu ustalenia warunków kapitulacji. Nie widzę innego wyjścia. To rozkaz. Podał mu rękę i udał się wprost do centrali łączności. Od tego momentu nie przyjmować żadnych informacji z EBNML, kazał przekazać do dowództwa w Liège. To była ostatnia wiadomość z fortu. Po kilkunastu minutach zadzwonił kapitan Hotermans, który dotarł do bloku wyjściowego. — Panie majorze, proszę zwolnić mnie z wykonania tego rozkazu. — Nie mogę tego zrobić. — Proszę o to — mówił. Jotrant zgodził się. Nie pytał o powody. To już nie miało sensu. Tuż po godzinie 12 nad kilkoma bunkrami pojawiły się białe flagi i zabrzmiała trąbka. Kapitan Georges Wemek w towarzystwie trębacza niosącego białą flagę wyszedł z bunkra numer 3, kierując się w stronę pobliskich stanowisk nieprzyjaciela. To trzecia kompania z pułku saperów, która przeprawiła się przez kanał, obsadzała stanowiska do ataku. Droga do Dunkierki. Dokonali tego! Dokonali! Hitler uderzał pięścią w otwartą dłoń. Otoczony oficerami szedł wąską, żwirową ścieżką prowadzącą do bunkra Felsen-Est. Chce ich osobiście wynagrodzić. Któryś z adiutantów odszedł szybko, kierując się do bunkra łączności, aby przekazać decyzję Hitlera do Maastricht. Hitler doskonale zdawał sobie sprawę, jak wspaniałe zwycięstwo ofiarowała mu grupka straceńców, którzy wylądowali na dachu ogromnego fortu, obsadzonego przez dziesięciokrotnie silniejszą załogę. Otworzyli drogę przez Maastricht, co pozwalało niemieckim czołgom wyjechać na otwarty, płaski teren między Wawr i Namur, stwarzający znakomite warunki do pancernego ataku w kierunku kanału La Manche. Następnym krokiem miało być zdobycie tamtejszych portów i odcięcie pomocy brytyjskiej dla korpusu ekspedycyjnego, a może nawet zamknięcie drogi ewakuacji dla Brytyjczyków. To było marzenie Hitlera – otoczyć 300 tysięcy żołnierzy brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego i nękać ich nalotami i ostrzałem z ciężkiej artylerii. Ich szeregi topniałyby każdego dnia, a rząd brytyjski, słysząc zewsząd wezwania „ratujcie naszych chłopców”, nie miałby innego wyjścia, jak tylko prosić o zawarcie pokoju. Oczywiście na warunkach, które podyktowałby Hitler. Nie byłby dla nich surowy. Musieliby oczywiście pozbyć się tego wojowniczego Winstona Churchilla i oddać tron księciu Windsoru. Pokój na zachodzie umożliwiłby Hitlerowi wcześniejsze zerwanie taktycznego sojuszu ze Stalinem i zrealizowanie swojego wielkiego zamierzenia marszu na wschód. Otrzymałem dokładny raport na temat strat w Ebenemael. Adiutant, który powrócił z bunkra łączności, wyciągnął rękę z kartką. Proszę, niech pan czyta. Hitler nie miał okularów i choć dzień był słoneczny, zapewne nie potrafiłby odczytać drobnego pisma maszynowego. Z 86 żołnierzy oddziału Granit zginęło 6, a 15 odniosło rany. Ponadto w ataku na Ebenemael straciliśmy 11 zabitych i 47 rannych ze 151 pułku piechoty oraz jednego zabitego i 14 rannych z 51 batalionu saperów. Łącznie 18 zabitych, 76 rannych. Straty wroga? 23 zabitych, 59 rannych i 700 wziętych do niewoli. Hitler pokiwał głową. Szturmujący, którzy nie mieli żadnej zbroi, ponieśli mniejsze straty niż żołnierze broniący fortu, osłonięci wielometrową osłoną betonu, ziemi i stali. Mieli więcej stali, ale mniej ducha, powiedział jakby do siebie. Umieścić nazwisko dowódcy oddziału Granit w rozkazie dziennym. Chcę poznać tych żołnierzy i ich odznaczyć, powiedział i szybszym krokiem ruszył w stronę bunkra. Niepokoiły go wieści z Holandii, której armia stawiała silniejszy opór niż się spodziewał. To mogło spowolnić marsz jego wojsk w stronę kanału La Manche. Postanowił złamać opór Holendrów za wszelką cenę, a wiedział, że nic tak bardzo nie wpływa na decyzje rządów demokratycznych, jak ofiary wśród ludności cywilnej. Epilog. Kapitan Walter Koch, dowódca oddziału szturmującego mosty i fort Ebenemael, odznaczony 15 maja Krzyżem Żelaznym, nie przeżył wojny, ale nie zginął śmiercią bohatera. Zakochany w szybkich samochodach, rozbił się na autostradzie pod Monachium w 1943 roku. Porucznik Rudolf Witzig, też odznaczony Krzyżem Żelaznym w kwaterze Hitlera Felsenest, walczył do ostatnich dni II wojny światowej. Zmarł w Niemczech prawdopodobnie w końcu lat 70. Major Jotrand wyszedł z niewoli w 1944 roku. Teheran. Był późny wieczór, gdy dwaj SS-mani wprowadzili do sekretariatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych drobnego mężczyznę w szarym garniturze w prążki. Zatrzymał się tuż przy drzwiach i patrzył przelękniony, podczas gdy jeden ze strażników podszedł do biurka sekretarki, pochylił się i coś do niej cicho powiedział. Podniosła głowę i obrzuciła bacznym spojrzeniem człowieka przy drzwiach, nie mogąc ukryć obrzydzenia, jakie wyzwala obawa przed powalaniem rąk czymś odrażająco brudnym. — Pani się nie obawia. Jest niegroźny — zaśmiał się SS-man, dostrzegając jej wzrok. Mężczyzna skulił się. Zareagował na śmiech SS-mana jak pies na świst bata. — Wejdźcie! — sekretarka wskazała na drzwi do gabinetu. — Herr Reichsführer jest już wolny. SS-mani ujęli mężczyznę mocniej pod ręce i skierowali się do wejścia. — Będziesz rozmawiał z Reichsführerem SS — powiedział cicho jeden z nich. — Jeżeli zrobisz Żydzie coś nie tak i przyniesiesz mi wstyd, to cię powieszę na całą noc za kciuki, a rano zatłukę, pięścią zatłukę. Bogusław Wołoszański. Straceńcy. Taśma czwarta, koniec ścieżki drugiej.